Jacek Karnowski, witam Państwa. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W studiu Elżbieta Królikowska-Ejwis, komendator do spraw międzynarodowych. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu.
Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci. Piotr Semka, Tygodnik Do Rzeczy. Proszę Państwa, rozpoczynamy od sprawy, która wybuchła wczoraj i wzbudziła sporo emocji. Super Express na pierwszej stronie poinformował, sprawa delikatna, no ale już jest w obiegu, że dwoje z czworga dzieci premiera Morawieckiego to dzieci adoptowane. Poinformował, powołując się na książkę byłego współpracownika premiera z banku BZWBK Piotra Gajdzińskiego, który tam właśnie tę informację zamieścił. Bardzo dużo emocji, dużo komentarzy. No dość solidarne potępienie, bardzo solidarne potępienie ze strony środowiska dziennikarskiego i politycznego, no, z pewnymi wyjątkami. Jak ocenić tę sprawę, Piotr Semka?
Początek zła był w książce. Człowiek, który korzystał z zaufania pana Morawieckiego, pracując im bardzo ściśle jako jego podwładny, napisał książkę. Ja już nie wchodzę tam w jej szczegóły, natomiast no, ujawnił szczegół, który był znany, ale w środowisku, ale znał był środowiskowo. No, to jest duża różnica, jeżeli coś ludzie wiedzą, a tym, że się to przelewa na papier. I ta, pojawiły się takie opinie, że no, polityk powinien mieć grubą skórę. No dobrze, ale to nie dotyczy dzieci. To nie dotyczy osób najbliższych.
Ujawnienie tej sprawy no, ma skutki w perspektywie całego życia.
To takie nabrało coś takiego, że jeżeli będziesz aktywny w polityce, to ci wbijemy szpilę, która zaboli nie tylko ciebie, ale twoich najbliższych. No i to wywołało oburzenie, a Super Express mógł się skusić, żeby komportować tą rzecz, która była w książce, a mógł sobie to darować. No, postanowił wziąć to na siebie, nawet poszedł dalej, bo przedstawił to raczej jako swój news, a nie jako...
Tak, nie napisał, tak, że to było w książce.
Wrażenie
tak
było z pierwszej strony. No i w związku z tym no, w naturalny sposób pojawiło się oburzenie.
Stanisław Janecki, Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, mówi dziś właśnie w Super Expressie. Dzieci premiera nie dowiedziały się adopcji z Super Expressu. Jak rozumiem, wyglądało to w ten sposób, że no, pojawiła się książka, jeszcze nie na rynku, ale
książka
gdzieś
się
już
pojawi 20.
Już krążyła w jakichś,
ale
prawda,
tak wersjach. Zwane PDF-y,
nie, PDF-y
są,
już
są znane od co najmniej 10
wyciekły
dni.
Wyciekły z wydawnictwa, krążą.
Nie, one celowo są, bo to jest związane z promocją.
Dowiedziano się w otoczeniu premiera, że jest ta informacja w książce i rozumiem, że wtedy no, powiedziano dzieciom, czyli rodzina została zmuszona do podjęcia bardzo takiej no, delikatnej, trudnej decyzji właśnie w momencie narzuconym
by
zewnątrz.
Nie podjęła, gdyby otóż nie ta
to,
książka.
Otóż to, no, bo w różnym wieku się takie wrażliwe informacje podaje. To no, rodzice najlepiej oceniają, czy jak dziecko ma 7 lat, jak młodszy syn pana premiera, to już powinno mu się taką informację przekazać, a przez obecność tego w książce, no został zmuszony Mateusz Morawiecki i jego żona do rozmowy z dzieckiem 7-letnim i z córką, która jest niecałe 2 lata starsza, o czymś takim, czyli jakby zaburzono cały proces oswajania dzieci z tym, żeby się do tego przyzwyczaiły, bo jest oczywiste, że jeśli się to pojawiło w książce, autor mówi, że no jedno zdanie na 239 stronie, ale takie zdanie się właśnie, no właśnie wychwytuje, więc byłoby pewne, że dzieciaki w tym wieku w szkole podstawowej oczywiście no, bywają okrutne, nie zdając sobie nawet sprawy do końca, jak taką informacją operują. I to by groziło wieloma problemami dla tych dzieci, więc to się niejako rozwiązało. Ale jest ten problem, no ja Piotra Gajdzińskiego znam, bo pracowaliśmy
razem.
I
autora książki tego,
Piotra
książki
Gajdzińskiego,
o premierze.
On to z synem własnym, Jakubem, napisał, który też jest tam dziennikarzem, między innymi. I dziwię się Piotrowi, no bo tu jest jednak pewna sfera zaufania. On napisał niezłe książki o Władysławie Gomułce, Edwardzie Gierku, o Wojciechu Jaruzelskim, przychylnie recenzowane nawet przez zawodowych historyków, chociaż Piotr jest z wykształcenia dziennikarzem. I nagle wszedł na coś takiego jak opowiedzenie z wewnątrz korporacji o swoim byłym szefie. No, raczej się takich rzeczy nie robi. Pamiętam, jaki był niesmak, kiedy Jarosław Kurski. Krótko, bo kilkumiesięczny rzecznik Lecha Wałęsy, po tym jak przestał być, minęło chwilę czasu, napisał książkę Wódz, ujawniając różne kulisy tego, jak funkcjonował Lech Wałęsa. I to było poczytane jako zachowanie nieetyczne, więc tu jest podstawowy problem. Jak takie rzeczy traktować? Oczywiście rodzice mają.
Panie Elżbieto, ale są też głosy, że premier to osoba publiczna i że właściwie powinien spodziewać się, że wszystko będzie prześwietlone.
Nie, nie wszystko. Nawet na Zachodzie nie wszystko jest prześwietlone. Mianowicie w tej całej sprawie najważniejsze są oczywiście dzieci, prawda? Dzieci tutaj zostały poinformowane w wieku, no co tu dużo mówić, bardzo młodym, kiedy jeszcze nie bardzo rozumieją te relacje właśnie rodzinne. Być może, mam nadzieję, że nie, ale być może ta trauma pozostanie. To jest bardzo niedobry właśnie. Natomiast...
myślę, że większość Polaków czuje jej solidarność z rodziną pana premiera i sympatię,
myślę, że im więcej,
w związku z tym
tak,
faktem,
tej
prawda,
solidarności,
że...
ponieważ to, co zrobił właśnie pan premier, było po prostu wspaniałą rzeczą, prawda? Zaadoptować dwoje dzieci, które nie miały swoich rodzin, dać im dom właśnie. Czyli ja myślę, że to jest dobre właśnie, że zarówno po stronie konserwatywnej, jak po stronie lewicowo-liberalnej są głosy potępienia, prawda, Super Ekspresu oraz wsparcia dla pana premiera. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, w ten sposób właśnie Super Ekspres po raz który, bo pamiętamy właśnie sprawę, już nie pamiętam, czy to był Fakt, czy to był Super Ekspres, sprawę dotyczącą śmierci Leszka Millera, prawda, bo nawet Leszek Miller publicznie...
To był Fakt, tutaj rozdzielajmy winy.
Dobrze,
wyraźnie, bo
ale
to jest
ja mówię
ważne
o zjawisku, prawda, że nawet Leszek Miller w tej chwili wyraził wielkiego wsparcia, dlatego że to wsparcie jest ponad podziałami i to jest bardzo dobry sygnał. I jeszcze jedno zdanie. Na Zachodzie są takie tygodniki zwykle, które nazywają się Gatto Papers, czy Gatto Magazine, czyli gazety ściekowe, powiedziałabym. Reprezentantem tego jest National Inquirer, amerykański właśnie, który opowiada o wszystkich, i o politykach, prawda, i o gwiazdach, ale opowiada na przykład takie sprawy jak aborcje, prawda, jak ciąże, nie tylko o rozwodach, prawda, ale rzeczywiście wchodzi z butami dokładnie tak, jak robił Super Ekspres. I ja myślę, że to jest sygnał tego zjawiska, że u nas właśnie istnieje, nie nazwane jeszcze, ale spróbujmy to nazwać, takie Gatto Magazines.
Chociaż Super Ekspres, no powiedzmy, że to pierwsza była książka, no to jednak tutaj...
Ale mimo wszystko.
Proszę księdza, może ta sprawa też pokaże, że nakreśli tę granicę, która no czasami tak jest w życiu publicznym, że są pewne lekcje, a później są z tego wnioski i może ta ochrona tej elementarnej sfery prywatnej osób publicznych będzie nieco większa.
Czy ja chciałbym, żeby ten przypadek był powodem nakreślenia pewnych granic. Natomiast boję się, żeby nie był elementem przesuwania granic. Że to wszystko, zwróćmy uwagę, że pewne rzeczy, które były niewyobrażalne w mediach do niedawna, w tej chwili stają się praktykowane. Myślę, że cała ta sytuacja panu premierowi to akurat nie zaszkodzi jako premierowi, tak, jako osobie publicznej i
wręcz
politykowi.
Ociepli wizerunek.
Wręcz przeciwnie,
prawda?
Właśnie, ociepla wizerunek, bo trzeba podkreślić, że jeżeli człowiek nie to, że nie mający w ogóle dzieci, tylko mający dwójkę swoich biologicznych, tak, dzieci, przyjmuje i otwiera się jeszcze na kolejnych dwójkę dzieci właśnie nie mających
domu. A nie wyciąga rękę po pieniądze na in vitro,
tak, to
prawda?
To w przypadku państw, to w przypadku...
Nie, no, premier ma dwójkę swoich.
Ma swoich, tak, właśnie.
Ale chodzi o taką, to w przypadku szczególnie naszego społeczeństwa...
Czy ma czwórkę swoich, w tym dwójkę adoptowanych.
W tym dwójkę adoptowanych, tak. To, ale to jest coś, co ociepla wizerunek i pokazuje człowieka, który potrafi otworzyć serce szerzej. Natomiast rzeczywiście bardzo źle, że bierze się w tej walce politycznej na zakładników dzieci, że się szantażuje dziećmi, że usiłuje się, bo...
Czy to nie jest produkt tych czasów, tych lat, w których w walce z obozem rządzącym przyzwala się absolutnie na wszystko, na każde kłamstwo, prawda, na te opowieści o dyktaturze, porównania
kłamstwo.
Do Stalina, na jakieś, prawda, no bzdura na bzdurze.
Nie, no inna rzecz. No wczoraj jeden z demonstrantów KOD-u wskoczył na pomnik 96 ofiar.
Smoleński,
tak,
na placu Piłsudskiego.
I nie słyszałem żadnych reakcji od tych mediów, które zazwyczaj są życzliwe KOD-owi. I to też jest bardzo niebezpieczne. Kolejny raz przy okazji okazało się, że pomnik, który jest dla wszystkich, jest traktowany przez część opozycji jako pomnik PiSu. No, to jest bardzo smutne.
Ja jeszcze skończę tylko to. Bo mam taki przypadek z własnego otoczenia, gdzie dwójce moich znajomych, gdzie rodzinie znajomych, którzy też adoptowali dzieci. I w pewnym momencie właśnie w szkole ktoś właśnie złośliwie ujawnił, że a ty jesteś adoptowana. Ta dziewczynka wróciła do mamy i pyta, co to znaczy, że ja jestem adoptowana. Bo to może być dobra wskazówka dla tych, którzy mają adoptowane dzieci. Ta mądra kobieta odpowiedziała tej adoptowanej dziewczynce, też 7-letniej wtedy, bo normalnie to każda mama nosi swoje dziecko w brzuszku przez 9 miesięcy, a ja nie nosiłam cię w brzuszku, tylko w sercu. To jest tylko taka różnica.
To jest, powinniśmy pamiętać jednak o kontekście wyborczym. Opozycja od kilku tygodni i jej media zapowiadały uderzenie w obóz Zjednoczonej Prawicy. W tym chodziło o te dwie książki właśnie. Znaczy dwie, bo pierwsza to jest książka Tomasza Piątka. Kolejna, kolejny wytwór jego paranoi też. Po prostu.
Kolejna,
która już, bo to trzecia z kolei jest. Ta druga już była mocno paranoiczna, a ta jest na zasadzie, że ten z tym, a ten z tym, to wynika, że ten z tym. Nawet nie warto tego mówić, bo tym się powinni fachowcy zająć. I te dwie książki, ta Piątka i ta Piotra Gajdzińskiego i jego syna, miały być przełomem w kampanii, ponieważ miały uderzać w ważną postać, obie w Mateusza Morawieckiego oczywiście, że o, proszę bardzo, ten wasz nowy nabytek to nie jest bez skazy i my to wykorzystamy w kampanii. I to wszystko jest nieprzypadkowe oczywiście.
Proszę państwa, myślę, że słowa księdza Henryka Zielińskiego o noszeniu w sercu to dobra puenta do tego tematu. Teraz kolejna sprawa, również bardzo bulwersująca. Na cały kraj rozlały się profanacje świętego dla milionów Polaków wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Posłuchajmy.
Wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej był naklejany na przenośne toalety, był naklejany na śmietniki, był rozrzucany wokół świątyni. Zarówno polska policja, jak i ja byliśmy chwaleni wtedy, kiedy takie działania identyczne, adekwatne były podejmowane wobec tych, którzy dokonywali takich aktów profanacji wobec wyznawców innych religii.
Na pewno Żydzi i muzułmanie bardzo jednoznacznie i bardzo radykalnie reagują na każdy taki akt profanacji, czy chociażby otarcia się o profanację.
Nie może być zgody, by z jakiegokolwiek powodu naruszać to, co dla poszczególnych grup ludzi, grup społecznych czy wyznaniowych oraz różnych środowisk jest nienaruszalne.
Zrobimy wszystko, żeby do takich rzeczy nie dochodziło w przyszłości.
Mam okazję obcować od urodzenia z podobnymi dziełami.
To był Donald Tusk, który bronił chyba tego sprofanowanego wizerunku. Zaczęło się w Płocku, gdzie miejscowy ksiądz proboszcz przygotował grób pański, na którym znalazły się takie napisy jak gender, hejt, LGBT, no później tam była interwencja takich bojowców lewicy, którzy właśnie tam zaprezentowali ten wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z tą gejowską tęczą, bo to jest sześciokolorowa tęcza, czyli nie ta biblijna siedmiokolorowa.
Tak się to od razu Donald Tusk powiedział,
i później dokończę, to się rozlało później na cały kraj i dziś opozycja ten sprofanowany wizerunek wzięła na swój sztandar. Wizerunek, który jest, proszę państwa, nie tylko świętym obrazem, ale jest tak naprawdę jednym z takich no, herbów Polski, Polaków można powiedzieć.
Ikoną. Ikon, akurat. Donald Tusk mówi, że
to jest ikona.
Jako od dziecka obcuje jako gdańszczanin z obrazem Hansa Memlinga, sąd ostatecznie ja też jestem gdańszczaninem, też ten obraz jest bardzo mi bliski, tylko że tam na tym obrazie nie ma siedmio- czy sześciokolorowej tęczy, tylko jest po prostu tęcza ze złota. To jest pierwszy drobiazg. Po drugie, w czasie tej dyskusji pojawia się bardzo często argument po stronie lewicowej, że należy usunąć zapis o ochronie uczuć ludzi wierzących. Jako element, jak to twierdzą, braku rozdziału państwa od kościoła. To jest bzdura. Ten zapis jest elementem jak najbardziej społeczeństwa obywatelskiego. Tak jak nie pozwalamy i prawo nie pozwala, aby obrażać poczucie etniczności, na przykład mniejszości narodowej, wyszydzać, tak obrona czegoś, co dla danej społeczności jest święte jest elementem układu demokratycznego.
I dodajmy jeszcze, że lewica chciałaby usunąć przepis mówiący o ochronie uczuć religijnych, a jednocześnie sama proponuje, no już prawda, taczki ustaw, które mają penalizować, karać za każdą niepoprawną politycznie wypowiedź.
Pojawia się znowu bardzo kłamliwe teza, tęcza nie obraża. Nie, w tym wypadku obraża ingerencja w obraz, który jest integralną częścią społeczności katolickiej.
Dobrze.
W tej kulturze powstał kult tego obrazu i wszelkie interwencje, traktowanie tego jako źródło do jakichś eksperymentów artystycznych jest rzeczą, której się nie robi.
Nie lewica jest gospodarzem tego obrazu, ale jak...
Ale na podobnej zasadzie wszyscy wiedzą, że na przykład nie należy prezentować, nie wiem, na przykład menory zanurzonej w świńskim smalcu. Wszyscy wiedzą, że dla społeczności żydowskiej wszystkie wytwory ze świni są nieczyste i wszyscy rozumieją, że to nie jest tak, no że co, smalec to dar Boży, prawda? Można to też powiedzieć.
Tu jest masa ignorancji i niewiedzy oczywiście, dlatego że przecież nie jest istotne, że motyw tęczy pojawia się w przedstawieniach Sądu Ostatecznego, czy na przykład w takim obrazie Matiasa Grünewalda Madonna z zupach. Owszem, pojawia się, ponieważ przecież wiadomo z Księgi Rodzaju, że jest to przymierze Boga z Noem po potopie i tęcza to obrazuje w sztuce sakralnej. I to jest pewien kanon. Tak jak w sztuce sakralnej kanonem są złote przeważnie aureole, które oznaczają boskość, doskonałość, czystość.
U Hansa Lemminga jest złota.
Ideał.
Złoty
nie, ona nie jest do końca złota. Ona też ma... I Donald Tusk robi nam wodę z mózgu, mówiąc, że Syn Boży siedzi w tej części środkowej tryptyku na
tęczy. I to samo
ma
to, co robi ta pani.
No. Oczywiście, że siedzi, tylko to są różne porządki. W tym, nazwijmy to tak historyczno-artystycznie, ikologicznym porządku, czyli co znaczą poszczególne symbole w sztuce sakralnej, to jest oczywiste. Ale liczy się intencja, a intencja jest obrazoburcza, intencja jest prowokatorska i profanacyjna, bo jest oczywiste, że jeśli się przeniesie z jednego systemu znaczeń, nawet nie wnikam w to, czy tęcza ma 6, 7, czy...
To jest istotne wbrew pozorom Biblii.
No właśnie.
Bardzo
tak.
Nie wnikam, nawet bez Staszek, tego. No. Nawet bez
bo
tego
to jest... biblijna ma 7 kolorów.
Nawet bez tego to jest prowokacja, bo to jest zburzenie tych porządków. Chodzi o zgrywę, o prowokację, o użycie tego w takim kontekście,
zabolało, no.
który jest właśnie profanacją, bo ma dotknąć.
Ale jak z tym walczyć, pani Elżbieto? Tak. No bo mieliśmy interwencję struktur państwowych, zresztą zakłamywaną, bo to nie było najście o 6, tylko znacznie później. Policjanci po prostu zapukali i wykonali czynności proceduralne. Jak podkreśla minister Brudziński, tak jak wykonują czynności w wielu innych sprawach i tutaj fakt, że ktoś jest jakimś aktywistą lewicy, tak, nie może mieć na to wpływu. Jak z tym sobie radzić? Bo zaraz to się rozlało, prawda, i w internecie, i podjęto akcję propagowania tego zbezczeszczonego wizerunku w całym kraju.
Artykuł, o ile pamiętam, 253 Konstytucji mówi o obrażaniu uczuć religijnych. Jest artykuł, na którym mogą się powołać, prawda, prokuratura, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i tak dalej. Jest. Po pierwsze. Po drugie, ja pozwolę sobie przypomnieć, pytał pan redaktor, jak z tym walczyć. Proszę sobie przypomnieć tygodnik satyryczny Charlie Hebdo. Muzułmanie po prostu przybyli w jakimś momencie właśnie po profanacji proroka Mahometa, przyszli do redakcji i wystrzelali w mniej więcej podobnej sytuacji. Zastrzelili 11 dziennikarzy. Oczywiście ja nie, broń Boże, nie zachęcam do tego, ale zachęcam nasze władze, to znaczy Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby się tym właśnie zajęli, dlatego że jest na to i paragraf, są na to i precedensy w Europie właśnie, że dochodziło właśnie do strzelaniny właśnie za profanację, że to są bardzo delikatne rejony, prawda, rejony uczuć, rejony religijne właśnie i że należy tego pilnować i od tego jest państwa.
Czy to nie jest ślepa uliczka?
Nie, ale dobrze, ale, bo tu pojawiają się bardzo często takie głosy. To źle, ale dlaczego policja interweniuje? Jakieś tam takie wspomnienia sprzed wojny. Żydzi, modląc się bardzo często, wykonują takie ukłony w kierunku
ściany
bardzo
płaczu,
często, tak, ściany płaczu. I przed wojną bardzo często zdarzało się tak, że bardzo głupie dzieci katolickie ustawiały się w pewnej odległości i wykonywały prześmiewczo podobne gesty. I właśnie czytałem te wspomnienia, że autor tych wspomnień, który pamięta te czasy, pamięta dobrze, że przychodził wtedy lokalny policjant, te dzieci brał za ucho, prowadził do rodziców i mówił im, że jeżeli wychowuje, że jeżeli będą tolerować takie rzeczy, to w tym miasteczku będą same nieszczęścia, bo będzie konflikt religijny. I ten policjant rozumiał to, czego nie rozumieją dzisiaj wielu intelektualistów, którzy się uśmiecha i mówi, ha, ale przecież mnie to nie obraża. Pan Trzaskowski tak powiedział, no mnie to nie obraża. No dobrze, no, można znaleźć
jego nie, ale miliony innych
ileś
ludzi
milionów
obraża,
ludzi,
prawda?
Których tego nie obraża. No. A przecież zawsze chodzi o to, że to jest bolesne dla ludzi, którzy traktują to serio.
Oczywiście.
Dla ludzi, którzy nie traktują tego serio i mówią, że mnie to nie obraża, jest jeszcze podwójnym upokorzeniem tych, którzy tak mówią.
Jest to też jakaś taka, prawda, część tej fali, bo i pan Leszek Jarzdzewski wcześniej wystąpił przed Donaldem Tuskiem i krążył wokół porównania wierzących do świń. Nie wiem, czy intencjonalnie, czy tak mu wyszło. To jest jakaś fala, proszę księdza, no, próba przełamania paradygmatu wartości w Polsce.
Tak, jest próba przełamania i to zresztą w tej chwili mamy pewną taką może kulminację tej fali, tak mi się wydaje. Znaczy, czego nie zdążę powiedzieć w tej krótkiej wypowiedzi, to odsyłam do tygodnika, idziemy za tydzień, bo napisałem bardzo duży tekst na ten temat. I to można usystematyzować po prostu. Natomiast, proszę państwa, nawiązując do tego, co powiedział pan Piotr przed chwileczką, państwo nie jest od tego, żeby pilnować Pana Boga. I państwo nie jest od tego, żeby strzec religii. Państwo i prawo państwowe jest od tego, żeby pilnować praw obywateli. I właśnie chodzi o taką sprawę, że dlatego jest potrzeba, żeby obywatele, którzy czują się obrażeni tym postępkiem, zgłaszali to do państwa, ponieważ państwo z urzędu profanacji ścigać nie będzie. Ważne, żebyśmy tak jak Żydzi potrafili upominać się o swoje. To jest pierwsza sprawa. Od tego są prokuratury. Ja się dziwię, że tych doniesień do prokuratury ze strony naszych katolików jest tak mało albo czasami nie ma wcale. To uderzmy się tutaj w piersi. Trzeba o to umieć walczyć. Druga sprawa. Gdy chodzi o ten obraz Memlinga, tam rzeczywiście Chrystus zasiada na tęczy. On zasiada w takiej złotej mandorli, ponieważ ta mandorla jest środowiskiem jakby objawienia się Boga. To z kolei nawiązanie do Ezechiela. Natomiast Chrystus zasiada na tęczy sądząc, ponieważ sądzi świat na mocy przymierza Boga z człowiekiem. Właśnie tego przymierza zaczętego od Noego, a którego sfinalizowaniem jest krzyż Jezusa Chrystusa. I nie jest przypadkiem wcale. Po pierwsze to, że ta tęcza, o której jest mowa w Biblii i ta tęcza, która powstaje fizykalnie, zwyczajnie fizycznie w świecie, rozszczepiając światło na siedem barw, jest siedmiobarwna. Ponieważ w Biblii i w naszej judeo-chrześcijańskiej kulturze, na co także Forum Żydów Polskich zwróciło uwagę bardzo wyraźnie. Dziękuję, bardzo dziękuję Żydom właśnie za to, że również oni się w tej sprawie wypowiedzieli. Więc siódemka jest w Biblii symbolem pełni. I jeżeli Bóg działa, to Bóg siedem dni stwarza świat, tydzień trwa siedem dni. Chrystus każe Piotrowi przebaczać nie siedem, ale aż 77 razy. To jest ten symbol miłosierdzia, który jest nieograniczone.
Siódemka jest też symbolem doskonałości.
Jest symbolem doskonałości, tak. Natomiast szóstka jest symbolem niedoskonałości, jest liczbą szatańską w Biblii. W Apokalipsie bestia, ta, która się objawia na końcu czasów, ta straszliwa bestia, ma imię 666. 3 6. To się stało liczbą szatańską.
Czyli różnica między sześcioma kolorami tęczy, a siedmioma
jest taka jak między niebem i piekłem. I proszę państwa, to jest bardzo ważne, że jeżeli my pozwalamy sobie na to, żeby w miejsce aureoli, która jest właśnie symbolem przebywania w świecie Bożym, znakiem świętości, przychodzenia w Bożej światłości, wpisywana jest ta sześciobarwna flaga gejowska, która jest symbolem, znowu według Biblii, nazwę to po imieniu, tak jak to w Biblii jest, sodomii, rozwiązłości seksualnej, to w tym momencie my w miejsce świętości katolikom podstawiamy grzech, podstawiamy rozwiązłość. To jest świadome bluźnierstwo. Natomiast pani, która to zaangażowała się w to. Podkreślmy to znowu. To jest znana także z Telewizji Polskiej. Pani, która jest psychoterapeutą, która jest znana również z napaści na Magdalenę Ogórek chociażby, która jako psycholog...
W tym sensie znana z Telewizji Polskiej, że, tak, że działała.
Bo przed telewizją, nie tylko przed telewizją, także w wielu świątyniach warszawskich ona urządzała różne prowokacje. Ona zawodowo jako psycholog wie, w jaki sposób ludziom wierzącym tak dokuczyć, właśnie żeby zabolało. Dlatego nie jest to tylko kwestia wpisania tych sześciu barw gejowskich w nimb Matki Bożej, ale również jest to kwestia tych toi-toi, na których rozwiesza to. I jeszcze jedna sprawa. My możemy się poczuć i powinniśmy się poczuć urażeni i zgłaszać to do prokuratury jako katolicy, ale również, panowie, lekko żeście to sygnalizowali. W czasach, kiedy nie było i nie można było używać godła narodowego, wizerunek ryngraf Matki Bożej zastępował nam godło narodowe. I to też trzeba mieć w świadomości.
Proszę państwa, ojciec Marian Waligura, przeor Jasnej Góry, ogłosił, że od środy trwa 9-dniowa modlitwa ekspiacyjna za tę profanację, więc jeżeli ktoś też może, to na pewno warto...
Tak, ale nie zostawiajmy też rządzących na spalonym, bo jeżeli nie będzie zgłoszeń od ludzi wierzących do prokuratury, to będą się pojawiać pytanie, jakim prawem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ściga przestępcę.
To pytanie o aktywność wierzących katolików jest kluczowe chyba dla przyszłości tej batalii cywilizacyjnej. Proszę państwa, ustawa 447, ustawa amerykańska, która nakazuje amerykańskiej dyplomacji zabieganie o spełnienie roszczeń żydowskich dotyczących majątków. To jest temat gorący i mamy jednoznaczną, mocną deklarację polskich władz. Posłuchajmy.
Polska żadnych zobowiązań nie ma. I to zarówno z punktu widzenia prawa, jak i z punktu widzenia elementarnej moralności i przyzwoitości. To nam należy zapłacić. My nie jesteśmy nikomu nic winni.
Byliśmy tutaj najbardziej zmordowanymi ofiarami w czasie II wojny światowej. I nigdy się nie zgodzimy na jakiekolwiek wypłaty dla kogokolwiek z tego powodu.
6 lat okupacji, pełne 6 lat... represji wobec ludności cywilnej, pełne 6 lat grabieży zarówno dzieł sztuki z muzeów, jak i również archiwaliów, druków.
Ustawa 447 jest pewną formą takiego nacisku psychologicznego, czy też może nawet szantażu w stosunku do Polski.
No i pytanie, czy te deklaracje prezesa Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego, czy one zamkną temat, bo są też w Polsce środowiska, które tutaj bardzo mocno tym grają.
No właśnie gra przede wszystkim Konfederacja, która 1 maja na tak zwanym Marszu Suwerenności zaczęła otwartym tekstem ci politycy typu Robert Winnicki mówić o wysługiwaniu się Żydom przez rządzącą Zjednoczoną Prawicę i o niebezpieczeństwie ustawy 447. Dzisiaj, 11 maja, odbywa się marsz tych środowisk przeciwko tej ustawie. Klub Kukiz 15 przygotował własny projekt ustawy, w której karze się nawet do 5 lat więzieniem tych, którzy podejmą jakiekolwiek negocjacje w tej sprawie. Więc reakcja premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego była reakcją na ekskalację tego tematu przez Konfederację i szczególnie przez narodowców w Konfederacji. Pani ambasador Georgette Mosbacher powiedziała, że chodzi przecież w ustawie 447 o zobowiązanie Departamentu Stanu, czyli MSZ-u amerykańskiego, do sprawozdań 18-miesięcznych, jakie działania podjęto w związku z wspomaganiem pamięci o Holokauście, tych ofiar, które nie doczekały się zadośćuczynienia albo nie ma możliwości odzyskania mienia, bo ci spadkobiercy nie żyją. I rzeczywiście tu w samej ustawie tak formalnie nie ma żadnego narzędzia jakby nacisku. I pani Mosbacher podkreśla, że tu przecież nie chodzi o domaganie się żadnych pieniędzy. Jednak jest ukryty nacisk, żeby postępować zgodnie z tak zwaną deklaracją terezińską. cały problem wyniknął w czerwcu 2009 roku, kiedy rządził Donald Tusk, a uczestnikiem tej konferencji był nieżyjący już w świętej pamięci Władysław Bartoszewski, kiedy tam podjęto pewne zobowiązania, jeszcze więcej krajów niż te, które są jakby wzywane w umowie 4, w ustawie 447. Więc to funkcjonuje od 10 lat. Kongres amerykański i prezydent zajął się tym, bo ta deklaracja terezińska stała się martwa. Tam powołano taki instytut, który miał to monitorować. On tego nie monitorował. W związku z tym to zrobiono. I puenta. Jest jednak jakieś niebezpieczeństwo, ponieważ nikt nie zmuszał szwajcarskich banków kilkanaście lat temu, tak, czy nawet już kilkadziesiąt, do wypłaty odszkodowań za tak zwane martwe konta żydowskie, chociaż one nie do końca były żydowskie. I kiedy powołano specjalne komisje, okazało się, że na tych kontach jest 30 milionów dolarów już po przeliczeniu. Natomiast szwajcarskie banki zostały zmuszone do zapłacenia odszkodowania w wysokości 1,230 miliardów dolarów.
Łączy tę nagonkę na Polskę fakt, że w prasie zachodniej są wyłącznie negatywne artykuły, na przykład o historii Polski,
no, to jest
zakłamane,
nacisk,
mimo że przecież nikt tak dobrze się nie zachował jak Polska w czasie wojny, właśnie z tymi roszczeniami.
Dowiedzieliśmy się wczoraj, że pan prezydent Andrzej Duda spotka się w czerwcu w Białym Domu z panem Donaldem Trumpem. Myślę, że to jest dobra okazja do podkreślenia dwóch rzeczy. Że jakiekolwiek roszczenia dotyczące mienia, które zostało w Polsce zniszczone, powinno być kierowane do Niemiec jako spadkobiercy kraju, który napadł na Polskę i który dokonał eksterminacji Żydów. Po drugie, powinien przypomnieć, że po wojnie kraj był potwornie zrujnowany, więc opowiadanie o rzekomo dużych po żydowskim mieniu, które wpadło w ręce Polaków, jest absurdem, ponieważ to był kraj wyniszczony. Notabene zresztą za chwilę Stalin w ogóle znacjonalizował wszystko. Po trzecie wreszcie, pan prezydent Andrzej Duda powinien bardzo wyraźnie powiedzieć, że Polska jest krajem, który bardzo chciałby spełnienia czegoś w rodzaju idei nazywanej potocznie Fort Trump, ale że bardzo duża część społeczeństwa polskiego nie zaakceptuje stawiania kwestii pod tytułem Fort Trump albo płacenie organizacjom międzynarodowym czy amerykańskich Żydów, no, czegoś w rodzaju odszkodowania za mienie tych Żydów, którzy
To jest oczywiste, pani Elżbieto. Czy te deklaracje władz zamykają sprawę?
Deklaracje nigdy nie zamykają sprawy. Za deklaracjami powinny, powinny iść czyny. Bo oczywiście wiadomo, prawda, że od czasów rzymskich państwa przejęły zasadę, że mienie właśnie tak zwane bezspadkowe heirs properties przechodzi na skarb państwa. Z drugiej strony wiemy, prawda, że ta ustawa przeciągnięta przez Izbę Reprezentantów rok temu nie ma mocy sprawczej. Ale dookoła jest zbyt dużo zamieszania, aby nie było to sprawa poważna. To znaczy, pani ambasador Mosbacher twierdzi, że właściwie to było takie jednorazowe sprawdzenie tego, jak państwa wywiązały się właśnie z tej zasady, prawda? Bo tam było wymienionych prócz Polski kilka państw. Natomiast inne źródła mówią właśnie, że corocznie będzie egzekwowana właśnie
ta
informacja.
Corocznie.
No więc właśnie, prawda? Czyli ambasada amerykańska łagodzi oczywiście tutaj na ale problem pozostanie i ja myślę, że ten przykład Szwajcarii powinien być dla nas znakomitym przykładem, że sprawa jest niezwykle poważna.
Momentu,
bardzo poważna.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Problem pozostaje i jest bardzo poważny. O tym, jak jest poważny, to zwróćmy uwagę, przypomnę jedną wypowiedź pana Mike'a Pompeo w czasie pobytu w Polsce na tym szczycie antyirańskim, kiedy zanim szczyt się rozpoczął, to na Zamku Królewskim w czasie wystąpienia w towarzystwie naszego ministra spraw zagranicznych wspomniał właśnie o tym, że Stany Zjednoczone przywiązują wielką wagę do realizacji właśnie tej ustawy 447. Natomiast ja rozumiem, że w tej chwili politycy PiS niejako są wywołani do odpowiedzi i muszą wypowiedzieć się na temat tej ustawy, ponieważ inaczej zostaną obejdzie się ich, narodowcy obejdą ich z lewej strony, właśnie chociażby tym dzisiejszym sprawem, tak, choćby tym dzisiejszym marszem. Natomiast to, że my powiemy sobie tutaj jakieś nad Wisłą, będziemy krzyczeć, jak zajączek w lesie, że jak dorwiemy niedźwiedzia, to go udusimy, to nic z tego nie wynika. Możemy być tylko śmieszni. Rzeczywiście to jest pytanie, co powie pan prezydent chociażby w Stanach Zjednoczonych, ponieważ wtedy na wypowiedź pana Mike'a Pompeo nie zabrakło reakcji strony właśnie polskiej, wręcz tak przeciwnie.
No tak, ale potem,
tylko skończę wątek, panie Jacku. Chodzi o taką sprawę, że i pani Moszbacher wtedy też wypowiedziała się zupełnie inaczej niż w tej chwili w sprawie tej wypowiedzi pana Pompeo. Natomiast my nie jesteśmy absolutnie bez atutów. I nie chodzi tylko o to, że jesteśmy pokrzywdzeni, że Niemcy są winni wszystkiemu i tak dalej. Proszę państwa, pieniądze z tego mienia bezspadkowego mają według tej ustawy 447 przechodzić na konto organizacji przeciwdziałających antysemityzmowi. Między innymi tymi organizacją w Stanach Zjednoczonych. Taka jest idea tej ustawy. Natomiast czy, i myślę, że musimy to podnosić, ten argument w Stanach Zjednoczonych także. Mianowicie Polska, jak żaden inny kraj na świecie, upamiętnia ofiary Holokaustu i przeciwdziała antysemityzmowi. Proszę zobaczyć, co zrobiono z obozami koncentracyjnymi w Austrii czy w Niemczech, w których także ginęli Żydzi. W Polsce z budżetu polskiego państwa utrzymywane jest Muzeum Polin, które przecież przeciwdziała antysemityzmowi. Muzeum Auschwitz, Muzeum Birkenau, cmentarz żydowski, Treblinka. U nas wszystkie te obiekty są utrzymywane i to jest inwestycja biednego polskiego państwa w przeciwdziałanie antysemityzmowi nie tylko w skali naszej krajowej, ale również światowej. Bo dzięki temu, że my finansujemy Auschwitz, młodzież izraelska ma gdzie przyjeżdżać i wspominać swoich przodków.
Proszę gdyby państwa, to tak, było też tak, jak w Austrii, byłoby czytać inaczej. Intencje, bo z pewnością...
I jeszcze pamiętajmy o umowie indemnizacyjnej ze Stanami Zjednoczonymi z 1960 roku.
Proszę państwa, temat rzeka. Na pewno warto też patrzeć na intencje, bo pewnie niektórzy chcieliby po prostu Polskę skłócić ze Stanami, co by nas zostawiło między Rosją a Niemcami, co jest też fatalnym wyjściem, więc tu trzeba działać bardzo roztropnie. Jeszcze jeden temat króciutko, może tylko zaanonsujemy. Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, zabrał głos w trakcie uroczystości poświęconych rocznicy zakończenia II wojny światowej. Posłuchajmy.
Na początku było słowo. Złe słowo. Słowo jednego przeciwko drugiemu. I to złe słowo było Polaka przeciwko innemu narodowi, Niemca przeciwko innemu narodowi. Europa została tym złym słowem podzielona.
A więc wiceprezydent Gdańska, miasta, w którym zaczęła się II wojna światowa, mówi, że na początku było złe słowo Polaka przeciwko innemu narodowi. Nie mamy czasu, dosłownie po jednym zdaniu. Ja bym postawił alternatywę.
Kpina z Biblii, bo to się tak zaczyna na początku.
Czy fałszowanie historii, czy jakiś problem ze sprawnością intelektualną?
Nie, to jest pani Dulkiewicz, prezydent Gdańska, w tym sporze o Westerplatte, nasze Westerplatte gdańskie, tu widać wyraźnie ideę wolnego miasta Gdańska, odcinania się od polskości Gdańska i po drugie relatywizowania winy II wojny światowej. Trochę tak jak pierwotna wystawa w Muzeum II wojny światowej.
To trochę zabrzmiało jak jakaś taka... komuniści mieli takie, prawda, swoje rytuały i czasem niektórzy nie umieli się tym posługiwać. Coś w tym tutaj było.
O to chodziło w sporze o Muzeum II wojny światowej. Chodziło o syntetyczną wizję, w której mówiono, że na narody Europy spadło zło. Zło zupełnie oderwane z kosmosu i w tym sensie to zło spadło i na Polaków, i na Niemców, i na Holendrów, i na Francuzów i wszyscy zaczynali się z sobą mordować. To szczególnie w Gdańsku jest wyjątkowo podłe, bo w Gdańsku Polacy byli mniejszością, która była pod gigantycznym zalewem złego słowa niemieckiego. To nie było tutaj tak jak na przykład Tutsi i Hutu, gdzie dwa plemiona
Przepraszam, Piotrze, muszę...
Tak, absolutnie się z moim przedmówcą zgadzam i uważam, że gdyby istniała taka formuła impeachmentu zastępcy prezydenta miasta, to należałoby to natychmiast zrobić.
Rzeczywiście pan wypowiedział się w duchu takim, jak pierwotna wersja była Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, natomiast przekręcił również nie tylko słowa Biblii, na początku było słowo, ale przekręcił również słowa żydowskiego filozofa Heschla, mieszkającego w Austrii, który mówił właśnie, że od złych słów się zaczyna, tylko że od czyich słów i pod czyim adresem. A wojna tak na marginesie, czego nie chcą Niemcy pamiętać, zaczęła się tak naprawdę w Wieluniu. Najpierw było bombardowanie Wielunia, tylko Niemcom też jest wygodniej mówić o walce żołnierzy z żołnierzami niż o barbarzyńskim bombardowaniu szpitali i szkół.
Tak, tak. A mieszkańcy Wieluna to też mówili ze słomowej nienawiści wobec Niemców? No przecież to jest absurd.
Być może przeklinali bombardujących.
Można ich tylko prosić o refleksję, choćby w imię tych, którzy walczyli we wrześniu i później, i później przez niemal 6 lat oddawali życie za wolną Polskę. No nie przystoi, proszę państwa. Pozdrowienia dla stacji, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa, współgospodarz, dziękujemy. Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz i Via w Rzeszowie. Elżbieta Królikowska, Avis, ksiądz Henryk Zieliński, Stanisław Janecki i Piotr Semka.
Miłego weekendu.
To byli goście z tego wydania Salonu Dziennikarskiego. Ja państwu dziękuję, zapraszam za tydzień. Dołączam się do życzeń miłej soboty, miłej niedzieli. Do zobaczenia.